W Radiu Maryja w ramach audycji Aktualności Dnia witamy pana ministra Piotra Woźniaka, ministra gospodarki. Szczęść Boże, panie ministrze.
Dobry, szczęść Boże.
Troszeczkę niespodziewanie się nowy rok rozpoczął, a może i nawet spodziewanie. Spełniły się obietnice rosyjskie. Rosyjski Gazprom wstrzymał dostawy gazu na Ukrainie. Jakie ma to znaczenie dla polskiej gospodarki?
No rzeczywiście nie można mówić, że to zupełnie niespodziewana sytuacja, dlatego że Gazprom zapowiadał tę sprawę już wcześniej przy rozmowach ze stroną ukraińską, ale oczywiście nie jest to bez wpływu w ogóle na gospodarkę unijną, dlatego że przez Ukrainę prowadzone jest ponad 80% ponad 80% rosyjskiego gazu wysyłanego do Europy Zachodniej, do Unii Europejskiej. My jesteśmy troszkę z boku tego tranzytu, dlatego że z układu gazociągów wynika i tak po prostu jest, że Polska jest pierwszym naturalnym odbiorcą na tej trasie. Troszkę takim bocznym odgałęzieniem rurociągów tranzytowych, a cała reszta biegnie dalej przez Słowację, Czechy, do Austrii na południe i Węgier. I potem dalej do Niemiec równoleżnikowo. Wpływ to niestety ma, dlatego że operator ukraiński, operator gazociągów systemowych na Ukrainie, zawiadomił naszego operatora systemu OSP, tak zwanego operatora systemu przesyłowego, czyli spółkę naszą państwową Gaz-System, w niedzielę z rana, że zmniejsza ciśnienia i zmniejsza ilość gazu podawanego w przejściu granicznym na granicy Polski i Ukrainy w miejscowości Drozdowicze, to jest, tak się nazywa ta miejscowość, zmniejsza o pewną ilość, co oczywiście trzeba było amortyzować odpowiednio inną pracą systemu. Do tej pory na szczęście te ilości nie są, te ilości, o które zmniejszono dostawy, nie są duże. W związku z tym nasze magazyny i cały system znakomicie sobie z tym radzą. O ile pamiętam, do tej pory ograniczono dostawy tylko do jednego dużego zakładu chemicznego. No i należy czekać na poprawę sytuacji, żeby wróciło to do normy, bo mamy okres zimowy, czyli wtedy, kiedy zwiększone pobory gazu są zawsze w stosunku do innej pory roku. No szczęście w nieszczęściu, że mamy dość ciepłą pogodę. Jest powyżej zera, ale i jeszcze się przez jakiś czas taka utrzyma, jak to wiemy z prognoz.
Synoptycy nas troszeczkę uspokajają. Tutaj prognozy są optymistyczne, ale do czasu. One też są optymistyczne do czasu, tak samo jak tak, nasze narodowe rezerwy też mają swoją ograniczoną pojemność.
Tak, oczywiście. Znaczy tutaj się kłaniają inne kolejne zaniechania. Nie powiększono pojemności magazynowych przez ostatnie 4 lata właściwie w ogóle, albo bardzo niewiele, i to jest skutkiem tego, jest większe ryzyko przy ograniczeniach, ale tu chciałem wszystkich uspokoić jeszcze raz, że te ograniczenia, o których mówimy, nawet gdyby doszło do zupełnego zamknięcia dopływu gazu w Drozdowiczach, czyli na przejściu polsko-ukraińskim, to nie będzie ograniczeń w dostawach gazu dla odbiorców indywidualnych, czyli dla gospodarstw domowych. Także tutaj...
Czyli nie grozi nam 20 stopni zasilania?
Indywidualnym odbiorcom nie grozi.
Natomiast jeżeli chodzi o największe firmy w Polsce, czy one mogą odczuć braki i konsekwencje tej decyzji rosyjskiej?
No tak, oczywiście mogą, już jedno odczuwa. Z tym, że tu też trzeba wiedzieć, że mamy to na dwóch, można tak to powiedzieć, na dwóch poziomach. Po pierwsze umowy tak zwane handlowe, czyli umowy o sprzedaż gazu między polskim górnictwem naftowym i gazownictwem, a tymi dużymi zakładami, przede wszystkim dużą, tak zwaną wielką chemią, są skonstruowane w taki sposób, że pozwalają na zmniejszanie dostaw bez konsekwencji dla sprzedającego. Ale niestety oczywiście z konsekwencją dla kupującego, no bo jeśli jest mniej surowca, to mniej można produkować. Nie chcemy się liczyć z żadnymi dalszymi ograniczeniami niż ewentualnie następne zakłady chemiczne, ale mam nadzieję, że i do tego nie dojdzie, bo z tego, co donoszą serwisy agencyjne, strona rosyjska i strona ukraińska cały czas rozmawiają ze sobą z różnym natężeniem, no ale jednak są cały czas w procesie
rozmowy. Tak, te negocjacje też rodzą w Polsce pytanie o bezpieczeństwo energetyczne kraju.
To bezwzględnie tak, bo...
Po raz kolejny zostało ono zachwiane.
No po raz kolejny pokazało się to, co systemowo nie zostało rozwiązane. Ja mam ogromną pretensję do poprzednich władz, że mając w ręku dwa podpisane ważne kontrakty na dostawy ze Skandynawii, jeden z Danii, a drugi od producentów norweskich, doprowadziły do sytuacji, kiedy oba te kontrakty nie weszły ostatecznie w życie, fizycznie nie weszły w życie, bo gdyby udało się je, gdyby nie udało się ich zdemontować, tak jak to bardzo starannie zresztą to zapowiedział poprzedni rząd, że tak to zrobi, jeszcze poprzedni rząd, że po prostu je anuluje czy zdemontuje, tak też zrobi, ale gdyby weszły w życie, to od półtora roku mielibyśmy dostawy gazu duńskiego w Niechorzu, a za następne półtora roku mielibyśmy, od dziś licząc, mielibyśmy dostawy gazu z Norwegii. I o takie rozwiązanie chodziło, o takie, gdyby no, sądzę, że poziom ryzyka znakomicie by spadł w takiej sytuacji. Oczywiste. Natomiast nie mielibyśmy nawet, podejrzewam, problemów z zasilaniem jakiegokolwiek zakładu chemicznego, tak jak teraz, gdyby kontrakt duński, a w konsekwencji po nim jeszcze kontrakt norweski, zostały po prostu wykonane. Nie Panie zrobiono tego. To tak, wielkie zaniechanie.
Taka jest historia. Ciekawi też jesteśmy, czy za tę sytuację ktoś odpowie, ponieważ jest to bardzo dziwna i skomplikowana sprawa. Natomiast jakie teraz perspektywy są przed panem i przed rządem? Co panowie widzicie, jakie wyjście widzicie z tej sytuacji?
Czy rząd w sposób jednoznaczny wpisał sobie w program dywersyfikację źródeł dostaw gazu ziemnego i konsekwentnie to wykona. Dla informacji słuchaczy, którzy może rzadziej tego to śledzą takie sprawy, trzeba powiedzieć, że w Europie są właściwie, mówiąc, przenosi tylko dwa gazy handlowe, czyli takie, które można kupować w większej ilości na dłuższy termin. To jest gaz pochodzący z Rosji, ten już mamy, i gaz pochodzący ze Skandynawii, czy to w Norwegii, czy to Danii, już w bardzo ograniczonym zakresie Wielkiej Brytanii, bo oni wszystkie złoża wykorzystują na własne potrzeby. I to są te dwa gazy. W północnej Europie właściwie dostępności innego gazu sieciowego nie ma. Innym rozwiązaniem, również stosowanym przez wiele krajów, ale do tej pory przez żaden z krajów w basenie Morza Bałtyckiego nie zastosowanym, jest import gazu skroplonego, tak zwanego LNG. To jest trochę inny gaz niż ten, którego wszyscy są powszechnie przyzwyczajeni w Polsce, który się leje do samochodów. Ten z kolei nazywa się LPG, czyli LPG, gaz pędny. Natomiast LNG terminale, do takiego gazu jak LNG trzeba mieć dość poważną inwestycję wykonaną w postaci terminala importowego. Ten gaz się wozi statkami. Nikt nie próbuje go jeszcze i nie próbował go jeszcze wozić po Bałtyku, ale to też jest jedna z opcji, która jest już w tej chwili rozważana, tylko to jest dość skomplikowany i jednak czasochłonny proces, także poprosiłbym tutaj o trochę cierpliwości. No, ale jest coś też... zdecydujemy i coś wykonamy przed końcem kadencji. To jest zobowiązanie premiera, a w związku z tym zobowiązanie rządu.
Miejmy nadzieję, że tak będzie. Panie ministrze, czy te problemy i czy ta decyzja rosyjskiego Gazpromu wpłynie na cenę detaliczną gazu w Polsce? Ponieważ jak wiemy, już gaz poszedł od stycznia w górę. Płacimy od 7-8 groszy więcej za metr sześcienny.
Owszem, gaz drożeje i będzie jeszcze drożał przez jakiś czas, co wynika z formuł zawartych w kontraktach na import gazu właśnie z Rosji i z Dalekiego Wschodu. Natomiast ten konflikt bezpośrednio nie powinien wpłynąć na ceny, przynajmniej nie w krótkim okresie, dlatego że trzeba pamiętać, że rynek gazu ziemnego w Polsce jest rynkiem regulowanym. Do tego, żeby zmienić cenę, trzeba uzasadnić zwiększone koszty, tak zwane koszty uzasadnione, a potem cały wniosek o nową taryfę, czyli o zmianę ceny, mówiąc w skrócie, składany jest w Urzędzie Regulacji Energetyki, który to starannie bada, sprawdza i albo zatwierdza, albo nie. W tym wypadku nie mamy do czynienia ze zwyżką ceny, natomiast także nie ma powodu do bezpośredniego występowania o nową cenę dla odbiorców, a to detalicznych, a to hurtowych, a to przemysłowych, albo to jeszcze jakichś innych, właściwie w żadnej kategorii. No, tym niemniej reguły ekonomii są niezachwiane. Jeśli czegoś jest mniej, to w długiej fali ceny takiego dobra rosną. No i oczywiście będzie też pewnie Nie w tym wypadku sytuacja się powtórzy, ale jak mówię, na krótki czy nawet na średni termin nie grozi nam to w sposób jakiś bezpośredni.
Znowuż miejmy taką nadzieję, panie ministrze. Natomiast nowy rok Polacy przywitali nie tylko nowymi cenami gazu, ale również drożeje prąd. Inne dobra też idą w górę, między innymi tak jak na przykład mięso.
Z mięsem nie jestem w stanie skomentować, natomiast nośniki energii rzeczywiście, znaczy energia elektryczna i gaz drożeją, to wynika z nowych taryf. Tym niemniej tutaj jesteśmy o tyle jeśli można tak powiedzieć, po dobrej stronie. Cały czas jeszcze energia elektryczna i gaz są odrobinę tańsze niż w Unii Europejskiej, niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Tu nie jesteśmy, na szczęście, tu nie przodujemy. Z pewnymi podwyżkami należało się liczyć już od dawna i one w dużej części wynikają ze wzrostu nośników energii w ogóle na świecie. Pamiętajmy, że wzrost cen na przykład ropy naftowej przez ostatni rok uszalony, niespotykany w ogóle i przez nikogo nie przewidywany jeszcze. Gdyby czytać prognozy sprzed półtora roku, to nikt by się nie spodziewał tak wielkich zwyżek ceny ropy. A co ciągnie za sobą również inne źródła, inne nośniki energii. Oczywiście też w dużej części, tu rozumiem pytanie wiceredaktora, że w dużej części winien jest temu również nasz przemysł nie do końca zrestrukturyzowany. Ale i to, mam nadzieję, się poprawi w miarę jak będziemy realizować nasze programy restrukturyzacyjne i dla elektroenergetyki, i dla gazownictwa.
Bardzo dziękuję, panie ministrze. Przypomnę państwu, że mówił do nas minister Piotr Woźniak, minister gospodarki, a rozmawialiśmy m.in. o decyzji rosyjskiego Gazpromu, który wstrzymał dostawy gazu na Ukrainę, co się również i odbiło na naszym rodzimym rynku. Panie ministrze, raz jeszcze bardzo dziękuję. No i życząc z nowym rokiem, życzymy, aby te wszystkie plany i zamiary były zrealizowane i abyśmy byli w pełni autonomicznym i niezależnym państwem.
Na tym nam bardzo zależy. Wszystkiego dobrego dla wszystkich słuchaczy i szczęść Boże dla radia. Do następnego razu.
Do usłyszenia. Szczęść Boże. Dziękuję panu za rozmowę. Okazuje się, drodzy państwo, że nowy rok powitał nas nie tylko skandalem gospodarczo-ekonomicznym, ale również i z tego, co informują nas media, ściślej mówiąc nasz dziennik, skandalem moralno-obyczajowym, ponieważ kolejna inscenizacja w Teatrze Wielkim, inscenizacja, którą przygotowuje reżyser Krzysztof Warlikowski, jest inscenizacją niestety demoralizującą, ale o tym wszystkim opowie nam pan senator Jan Szafraniec, którego bardzo serdecznie w nowym roku witam na naszej antenie.
Serdecznie witam, króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie, panie senatorze.
No rzeczywiście, możemy mówić tutaj o skandalu moralno-obyczajowym, skandalu tym bardziej jakimś niepokojącym, że w tenże skandal wmieszane są dzieci. I dla mnie nie ulega wątpliwości, że ukazywanie obnażonego artysty w towarzystwie dzieci na scenie jest jakąś formą seksualnego molestowania, gdyż nagość ludzkiego ciała w zderzeniu z niej dojrzałością dziecięcą, a szczególnie ekspozycja elementów tych erogenicznych, a takimi niewątpliwie są obnażone narządy seksualne, jest mocno eksponowana w pornografii, a ta pornografia wiąże się zawsze z molestowaniem, a więc narzuceniem innym własnych zachowań, postaw w wymiarze seksualnym, oczywiście ze szkodą dla rozwoju tych ostatnich. Ja pragnę przypomnieć, że dzieckiem w rozumieniu ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka jest osoba od chwili poczęcia do osiągnięcia pełnoletności. I te właśnie osoby mają prawo, jak każdy inny obywatel, a może przede wszystkim one, mają prawo do szczególnej ochrony, gdyż nie mają wyrobionych, wykształconych mechanizmów odpornościowych na tego typu ekspozycje i nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości, że przeżycie takiej ekspresji może wywołać uraz psychiczny, który następnie może skutkować w przyszłości zaburzeniami emocjonalnymi, oczywiście nie tylko w aspekcie seksualnym, ale i osobowościowym. Ja pragnę przypomnieć słuchaczom, że w literaturze psychologicznej i psychiatrycznej opisywane jest tak zwane zjawisko imprintingu, czyli naznaczenia, wdrukowania na stałe pewnego przeżycia, które niekiedy może pojawiać się w jednorazowym akcie, ale jeśli do tego przeżycia jest dołączony bardzo duży ładunek emocjonalny, to wówczas efekty takiego przeżycia mogą na trwale wkomponować się w psychikę i po prostu później skutkować różnego rodzaju zachowaniami anormalnymi.
Panie senatorze, pan jest również doktorem psychologii. Dlaczego o tym mówimy? Ponieważ w tej inscenizacji, która już wkrótce ma odbyć się w Teatrze Wielkim, ma wystąpić jeden z bohaterów, holenderski śpiewak, jak czytamy w artykułach, który w jednej ze scen z udziałem dzieci ma wystąpić nago. Jest to spektakl z udziałem dzieci dla dzieci i to jest i dlatego to jest kanwą naszej dzisiejszej rozmowy.
Otóż to, chcę powiedzieć, że ekspozycja nagiego ciała jest zaproszeniem jak gdyby do oswojenia się z dewiacją seksualną, czy może można powiedzieć dewiacją psychoseksualną, jaką jest ekshibicjonizm, a ten ekshibicjonizm w rozumieniu psychiatrycznym i nie tylko, i polega na takim demonstratywnym ukazywaniu obnażonych narządów płciowych. Opisywane zresztą są przypadki w literaturze właśnie obnażania się mężczyzn przed dziećmi i tego typu przypadki zawsze pociągały za sobą skutki psychiczne pod postacią właśnie zaburzeń w zakresie interakcji, gdyby nie tylko seksualnych, ale i osobowościowych. Poza tym chcę zwrócić uwagę na jeszcze bardzo istotną rzecz, mianowicie dla normalnego rozwoju psychicznego czy rozwoju psychoseksualnego potrzebne są pewne dynamizmy rozwojowe. One bardzo ładnie zostały opisane przez profesora Dąbrowskiego w jego teorii dezintegracji pozytywnej. Jednym z takich dynamizmów rozwojowych jest potrzeba przeżywania poczucia wstydu, potrzeba zażenowania. Wstyd jest ukazywaniem jakiegoś skrępowania, rodzajem wewnętrznego dyskomfortu na widok cudzego postępowania, czy też przeżywanie dyskomfortu, które jest niezgodne z własnym postępowaniem. I ja chcę powiedzieć, że taki wstyd Jan Paweł II nazwał kiedyś wstydem zbawczym. Takiego wstydu nie należałoby utracić, nie należałoby go dewaluować, a wprost przeciwnie, zachować, by nie popaść w jego przeciwieństwo, a mianowicie w poczucie bezwstydu. I ekspozycja nagiego ciała w towarzystwie właśnie zwłaszcza dzieci jest zaproszeniem właśnie do rezygnacji ze wstydu i zaproszeniem do przeżywania bez wstydu. Jeśli człowiek nie będzie przeżywał poczucia wstydu i zażenowania właśnie z powodu takich sytuacji, to jest to jakiś znak, że powoli traci kontakt z własnym człowieczeństwem, gdyż przeżywanie poczucia wstydu jest miarą naszej dojrzałości. Po prostu prawidłowy rozwój polega na wpojeniu w człowieku jakiegoś poczucia wstydu. Kolejna sprawa, no to oczywiście sprawa tutaj wolności artystycznej. Ja tutaj nie widzę wolności artystycznej, ale raczej samowolę artystyczną, bo dla mnie wolność jest w twórczej ekspresji i ma miejsce wówczas, kiedy wiąże się z odpowiedzialnością. A czymże jest odpowiedzialność? Odpowiedzialność jest przeżywaniem skutków własnego postępowania. Tymczasem właśnie w tej artystycznej samowoli, a nie wolności, brak jest świadomości skutków jakiegoś postępowania, albo celowe, zamierzone działanie, by po prostu wywołać krzywdę.
No więc tutaj, panie senatorze, pojawia się kolejne pytanie o rolę sztuki w życiu człowieka. Czy ona ma człowieka degradować, czy też rozwijać, ale przede wszystkim otaczać pięknem i tajemniczością ludzkie ciało. Okazuje się, że w tym przypadku, w wizji reżysera Krzysztofa Warlikowskiego, warto tutaj zapamiętać to nazwisko, reżyser zdecyduje się, że bohater jego widowiska będzie śpiewał nago i to wtedy, gdy na scenie pojawią się dzieci. Jest to o tyle bulwersująca wiadomość, gdy z jednej strony we współczesnym świecie ten świat bulwersuje się, mówię tutaj o świecie mediów, wielkiego tak zwanego show biznesu, bulwersuje się kolejnymi skandalami, jeżeli chodzi o kwestie związane z całą pedofilią. Są transmitowane na bieżąco i na gorąco wszystkie wielkie procesy wielkich gwiazd, które również ze swojej słabości w ten sposób i swoje dewiacje nagłaśniają, ale nie możemy zapomnieć, że dziecko, jak każdy człowiek, jest podmiotem prawa i ma swoje prawa. I tutaj też są odpowiednie kodeksy karne na ten temat. Możemy nawet zauważyć, że jest to naruszenie kodeksu karnego, który za przestępstwo uznaje prezentowanie treści pornograficznych małoletniemu powyżej 15 lat. Jest to artykuł 202 paragrafu kodeksu karnego. Także tutaj rodzice szczególnie powinni uważać i baczyć na tę sprawę.
Oczywistą jest rzeczą, że prawdziwa sztuka zawsze prezentowała takie wartości jak piękno, jak dobro, jak prawda, tą słynną triadę Platona, i taka sztuka wchodzi w świadomość społeczeństwa i następnie przechodzi przez następne pokolenia. Natomiast tutaj jest to po prostu próba, ja nie wiem, dewaluacji tego, co piękne, tego, co dobre, tego, co rzeczywiście jest prawdziwe. I z tego typu postawami należałoby w jakimś sensie walczyć. Ja w dzisiejszym naszym dzienniku zasygnalizowałem, że w tej sprawie wystąpię do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, jako że on władny jest tutaj dokonać pewnej interwencji, gdyż Teatr Narodowy nie jest teatrem prywatnym, ale jest teatrem narodowym i tutaj minister ma wszelkie kompetencje do tego, żeby ingerować, bo często przy moich jakichś takich próbach sygnalizowania tego typu skandalów moralno-obyczajowych spotykałem się z odpowiedzią, że owszem, rzecznik praw obywatelskich będzie ingerował czy w sytuacji wówczas, kiedy zdarzenie dane jest w wymiarze jakiejś instytucji państwowej, instytucji narodowej, a nie może ingerować tam, gdzie tego typu nieprawidłowości zdarzają się w komercyjnych teatrach czy instytucjach kulturalnych. Także tutaj po prostu minister będzie musiał zareagować, bo tego typu sytuacja, zwłaszcza dotycząca dzieci, które po prostu mogą to przeżyć mocno w sposób emocjonalny, a przeżycie czegoś takiego mocno w sposób emocjonalny, nawet skutkiem jednorazowej ekspozycji, może doprowadzić w przyszłości do jakichś nieprawidłowości psychicznych.
A chodzi o to, aby dzieci przed nieprawidłowościami psychicznymi, jak pan senator to określił, ustrzec, ponieważ ludzkie ciało domaga się szacunku, również szacunku domaga się młody człowiek, najmniejszy, najbardziej bezbronny, którego mechanizmy obronne, jak pan senator też mówił, są bardzo słabe i my mamy wychowywać ludzi mocnych, dobrych i dojrzałych, a nie...
Oczywiście i wydaje mi się bardzo istotną sprawą, żebyśmy wszyscy uświadomili sobie, że wolność artystyczna kończy się tam, gdzie zaczynają się prawa drugiego człowieka, a takim prawem drugiego człowieka czy prawem dziecka jest po prostu zdolność czy prawo do takiego niezakłóconego niczym rozwoju.
Panie senatorze, bardzo dziękuję za wypowiedź. Również w dzisiejszym naszym dzienniku państwo możecie przeczytać więcej informacji na ten temat. Zarówno wypowiedź rzecznika praw dziecka, pana Pawła Jarosa, jak również o tym, że sztuka nie jest ponad prawem, artykuł księdza Marka Dziewieckiego i redaktor Piotr Mazur pisze więcej na temat tego skandalu, o którym opowiadał nam pan senator Jan Szafraniec. Panie senatorze, raz jeszcze dziękuję panu i życzyłbym sobie i państwu również, aby nadchodzący rok aby nie było takich sytuacji, takich premier, o której dzisiaj mówiliśmy z panem senatorem.
Ślicznie dziękuję.
Szczęść Boże. Kolejny temat i kolejny rozmówca na naszej antenie. W nowym roku witamy pana posła Bogdana Pęka, europarlamentarzystę. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Nasza rozmowa dzisiejsza dotyczyć będzie tego, co było, ale nie tylko tego, co było, ale również tego, co będzie i dziać się będzie w Unii Europejskiej i w Parlamencie Europejskim, w którym pan pracuje. Nie da się ukryć, że ostatni rok, jeżeli chodzi o Unię Europejską, zakończył się mocnym akordem. W tym przypadku mówię i myślę o kwestii budżetu europejskiego, który z takim, a nie innym skutkiem został zatwierdzony. Ale czy będzie realizowany, to czas okaże i również parlamentarzyści, którzy mają w tym względzie wiele do powiedzenia.
Tak, rzeczywiście. Myślę, że ten rok 2006 jest znakomitą okazją do pewnych podsumowań, nie tylko tego roku, ale myślę, że dotychczasowego działania całej Unii Europejskiej. Zgoda, budżet był bardzo mocnym akordem, który uratował nieco twarz tej instytucji, właśnie tego programu czy projektu politycznego dla Europy, bowiem gdyby nie został uchwalony, to rok ten zakończyłby się najgłębszym kryzysem w historii organizacji. Przypomnę, że nie doszło na całe szczęście do uchwalenia Konstytucji Europejskiej. Zablokowały go społeczeństwa, szczególnie Francji, ale także Holandii. Pojawiły się bardzo duże opory. Doszło do takiego głębokiego rozdźwięku między państwami bogatymi, których własne egoizmy, nie tylko ekonomiczne, ale także polityczne, próbowały narzucić państwom słabszym, słabiej rozwiniętym, zwłaszcza tej dziesiątce, która Unię Europejską ostatnio poszerzyła, swoje własne zasady i rachunki. No i wreszcie narasta kryzys całej Europy, rozumiany jako osłabienie rozwoju gospodarczego, zwłaszcza w stosunku do Stanów Zjednoczonych Ameryki czy tych wielkich tygrysów Azji Południowo-Wschodniej, takich jak Chiny, Indie czy niektóre inne mniejsze państwa. Więc uchwalenie tego budżetu uratowało w pewnym sensie taką polityczną twarz. Natomiast z punktu widzenia interesów naszych, polskiego społeczeństwa, państwa polskiego, no nie można powiedzieć, żeby to był sukces. Co więcej, myślę, że tutaj reakcje niektórych naszych polityków były mocno, bardzo mocno przesadzone. To jest kompromis, który mógłbym nazwać bardzo krzywym kompromisem, bowiem zmniejsza on nakłady na państwa nowo przyjęte, zmniejsza budżet Unii Europejskiej. Przeszła wreszcie propozycja, którą nie wiedzieć czemu ogół prasy uznał za kompromis, a była to, przypomnę, propozycja gorsza od propozycji, którą wcześniej przedstawiła prezydencja luksemburska, a tamta z kolei została uznana za absolutnie nie do przyjęcia. Więc ten budżet to jest rzecz ważna dlatego, że jest to perspektywa budżetowa na 7 lat. Rząd polski zgodził się na nią premier Marcinkiewicz i teraz w ciągu 7 lat, jeżeli nie nastąpią jakieś istotne zmiany, o których zaraz powiem, to do możliwości teoretycznych, no to będzie to plan polityczno-gospodarczy dla Unii Europejskiej. Można powiedzieć o nim tak, że jeżeli rzeczywiście ktoś mówi poważnie o potrzebie stworzenia takiego programu gospodarczego, takich możliwości rozwojowych, które pozwoliłyby Europie na poważne konkurowanie z resztą świata, to kłamcą jest każdy, który twierdzi, że ten budżet to umożliwia. Powiem więcej, ten budżet tego nie umożliwia, bowiem po przyjęciu nowych 10 państw w cenach porównywalnych, po odjęciu inflacji okazuje się, że wzrosła ludność Unii Europejskiej o 20%, a nakłady na wspólną politykę, na wszystkie wspólne polityki Unii Europejskiej tylko o 2%. Więc widać wyraźnie, że chyba nie. Poza tym nie ma tam pieniędzy, które rzeczywiście ten rozwój by przyspieszały czy stymulowały, przede wszystkim chodzi o politykę spójności, a więc bardzo szybkiego dostosowania gospodarek, infrastruktur, zwłaszcza zapóźnionych infrastruktur państw nowo przyjętych do pozostałych, co pozwoliłoby na taki zharmonizowany rozwój. Myślę, że o tym budżecie można by mówić bardzo wiele, ale zakończę tę sentencję, te kwestie taką sentencją, że nie można mieć, i to jest sentencja powtarzana, ale myślę, że ona jest meritum tego, co się wydarzyło. Nie można mieć więcej Unii Europejskiej za mniejsze pieniądze. Słowem, jeżeli chcemy rzeczywiście podjąć próbę rywalizacji z resztą świata, jako taki czy inny podmiot europejski, to muszą na to pójść znacznie większe środki na modernizację, na rozwój, na spójność, na nowoczesne technologie. Nie można tego robić tanim kosztem, a już przerzucanie kosztów poszerzenia na państwa słabsze no jest polityczną nieuczciwością i takim szczytem egoizmu ze strony najbogatszych państw.
Ale myślę... Tym bardziej, że można zauważyć tutaj, iż w tej polityce spójności, tej spójności brakuje, ponieważ w wypowiedziach państw, jeżeli chodzi o Niemcy, Francję czy Wielką Brytanię, można zauważyć bardzo łatwą obronę własnych narodowych interesów. To było charakterystyczne ostatnimi miesiącami. Panie pośle, można było zauważyć więcej księgowości tak zwanej kreatywnej niż tej polityki spójności w tych poczynaniach.
Oczywiście, to zauważyli wszyscy obserwatorzy, za wyjątkiem znakomitej większości obserwatorów polskich, których ton był taki, jakby to był rzeczywiście sukces. To jest zresztą zadziwiające, że w Wielkiej Brytanii, i ta analiza jest dość szczegółowa i można powiedzieć także dla premiera niekorzystna Wielkiej Brytanii, dla pana Blaira, we Francji, która rzeczywiście chyba jest największym zwycięzcą tego rozdania, bo utrzymała poziom dopłat na rolnictwo przypomnę, że oni najbardziej czerpią z tego worka wspólnej polityki rolnej. Niemcy, którzy co prawda dokładają nieco do interesu, ale udało im się doprowadzić do znacznego zmniejszenia współczynnika tworzenia budżetu europejskiego. No, przypomnę, że w tej chwili ten współczynnik wynosi 1,045 dochodów narodowych, a więc to jest... To jakby obrazować to 99% prawie wszystkich innych kwestii, które pozostają kwestiami do rozwiązania na garnku państw narodowych, które wchodzą w skład Unii Europejskiej. Natomiast ten 1% to jest znaczne odciążenie Niemiec, dlatego że ich PKB jest największe i w związku z tym realna kwota, którą oni łożą do wspólnego worka budżetowego jest największa. No, nam się mówi, że dostaniemy potencjalnie wielkie pieniądze, ale oczywiście te pieniądze są pieniędzmi niesłychanie teoretycznymi, bo trzeba by założyć, że zdolność absorpcji, czyli przyjmowania tych środków będzie bardzo wysoka, no grubo przekraczająca 60-70%, co moim zdaniem jest absolutnie niemożliwe do osiągnięcia. Na dzisiejszym etapie mamy niecałe 4%, tam 3,2%, o ile mnie pamięć nie myli, i mówi się, że jest możliwe podniesienie w przyszłym roku tej zdolności do być może kilkudziesięciu procent, może 30% przy ogromnym wysiłku, ale nie sądzę, żeby było cień szansy na przekroczenie progu 50%, a poniżej tego progu będziemy płatnikiem netto, więc tutaj jakby kwestia jest mocno zakłamywana. Co więcej...
Tak, słucham.
Wielka Brytania utrzymała nadal swój rabat, bo ta ulga, pewne ustępstwa rabatowe w gruncie rzeczy oznaczają, że ten rabat nie będzie rósł, czyli oni nie zmniejszyli, nie wyrazili zgody na zmniejszenie własnego rabatu, a jedynie na to, żeby on nie rósł, bo w miarę jak rośnie gospodarka, to wszystkie kwoty liczone procentami od wielkości gospodarki oczywiście musiałyby rósć. Był pomysł taki, tak zwana agenda lizbońska, który zakładał, zresztą słusznie, że będą potrzebne znacznie większe nakłady na najnowocześniejszą technologię, a także na naukę, zwłaszcza tą naukę przez duże N, a więc w kierunkach, które przyspieszają modernizację przemysłu, wdrażają najnowsze zdobycze naukowe. I ten kierunek zakończył się klapą kompletną, dlatego że rozwiązania, które je wdrażają w życie, zostały tak pomyślane, że wymogi do ich spełnienia wypełniają tylko najbogatsze państwa. Czyli zwiększyli o 300% nakłady na ten słuszny kierunek, ale nie po to, żeby doprowadzić do wyrównania poziomu rozwoju, ale po to, żeby jeszcze zwiększyć dysproporcje, bo z polskich uczelni tylko jedna uzyskała teoretyczną możliwość wykorzystania tych środków. Więc to jakby jest jakby ta kwestia budżetowa. No mówiąc ogólnie, Unia Europejska uniknęła dramatu budżetowego, ale jest nadal w poważnym kryzysie, bo myślę, że bardzo szybko się okaże, że to są całkowicie niewystarczające pieniądze na przyspieszenie realnego rozwoju i rozdźwięki między państwami będą narastać. Mówi się już po cichu o twardym jądrze, o dwóch szybkościach rozwoju. To jest coś, co...
Te pojęcia towarzyszą historii, krótkiej historii Unii Europejskiej, ale panie pośle, kwestia solidarności, równości, są to sprawy dość swoiście pojmowane przez szczególnie wiodące prym w Unii Europejskiej państwa. Czy pan poseł nie zauważył, że mimo, wracając jeszcze do negocjacji w sprawach budżetowych, mimo tego rzekomego sukcesu, to jednak kraje nowo przyjęte do Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o kraje również i Grupy Wyszehradzkiej, odniosły pewien sukces wewnętrzny. Dotąd można było zauważyć pewne spotkania tylko towarzyskie tejże grupy. Natomiast tutaj troszeczkę się chyba upodmiotowiły i Polska, dzięki negocjacjom obecnego premiera, czy nie odnosi pan wrażenia, troszeczkę odzyskała na podmiotowości.
Tak, no ten fakt trzeba odnotować. To jest rzeczywiście istotna zmiana, myślę, że nawet jakościowa, jak chodzi o wagę polityczną, zwłaszcza Polski. Od dawna się mówiło, że żeby uzyskać w Unii Europejskiej równe, uczciwe, jakieś solidarne warunki ekonomiczne, to trzeba jednak umieć negocjować, tworzyć silne bloki, grupy nacisku, słowem państwa nowo przyjęte, państwa słabsze, żeby wywalczyć sobie od hegemonów Unii Europejskiej normalne, uczciwe rozwiązania, powinny się jednoczyć, zwłaszcza gdy ich cele i potencjalne korzyści są wspólne. Myślę, że Polska od dawna nie realizowała szansy na to, żeby być takim politycznym liderem tej grupy i być może ten rząd, premier Marcinkiewicz, podjął taką próbę stworzenia pewnego bloku nacisku. Jeżeli ta grupa stanie się czymś trwałym, to myślę, że będzie to miało w przyszłości poważny wpływ na wewnętrzne rokowania, układy i podziały środków. To jest rzecz, którą trzeba podnotować jako plus. Co więcej, także zapowiedź negocjacyjna, taka twarda, grożenie wetem, jednoznaczne opowiadanie się przeciwko takim rozwiązaniom miało swoje znaczenie, ale oczywiście ustępstwa są minimalne i nie łudźmy się, że jakieś tam 100 milionów marek rzucone przez panią kanclerz Merkel w ostatnim okresie, to jest kwota, która tutaj ma istotne znaczenie, bo nasze wydatki w okresie dostosowawczym przekroczyły 150 miliardów euro, a przed nami wyzwania nieporównalne, jak choćby będziemy zmuszeni do zastosowania naszej gospodarki, zwłaszcza naszego przemysłu, do bardzo ostrych wymogów ochrony środowiska, które wymagają nieprawdopodobnych nakładów, to oczywiście na to oczywiście nie będzie nas stać i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli ojciec pozwoli, tak, to chciałbym jeszcze o dwóch aspektach powiedzieć. Pierwszy aspekt to jest zapowiedź poszerzenia. A więc tutaj jest taka kierunkowa, ogólna zgoda na poszerzenie Unii Europejskiej o dalsze dwa państwa Europy Wschodniej, takie słabsze z tego obozu postkomunistycznego. Mam na myśli Bułgarię i Rumunię. Więc to będzie poważny problem dla Unii Europejskiej, także ekonomiczny, ale także i społeczny, socjologiczny, technologiczny. Te państwa są cywilizacyjnie jeszcze dalej za Polską i to wyraźnie. I nie założono tutaj istotnych środków na zakładających, że jednak finansowanie tego przyjęcia będzie wymagało poważnego wysiłku. Czyli tutaj, że tak powiem, rzeczywistość a deklaracje bardzo się rozmijają. I jest druga rzecz, mianowicie prowadzone są negocjacje i poważne rozmowy o potencjalnym przyjęciu Turcji do Unii Europejskiej. No to już jest wyzwanie, powiedziałbym, cywilizacyjno-historyczne o znaczeniu absolutnie strategicznym. Jeżeli by rzeczywiście stało się ciałem przyjęcie Turcji do Unii Europejskiej, to będzie to z całą pewnością inna Unia. Straci sens słowo europejska, bo przecież Turcja to jednak Azja ze wszystkimi jej atrybutami. Ja nie z moją rzeczą powiedziałbym chęcią krytykowanie tamtej cywilizacji, tamtych stosunków i tak dalej, i tak dalej, ale nie są one przystające do korzeni naszej cywilizacji.
I na pewno, panie pośle, te różnice cywilizacyjne pokoju na kontynent nie wniosą.
Nie wniosą pokoju, co więcej, już w tej chwili napięcia etniczne, ostatnie choćby wypadki we Francji, kłopoty z ogromną ilością uchodźców, które nękają bogate państwa Europy, są poważnym wyzwaniem. Jak jadę do Parlamentu Europejskiego przez Brukselę, mieszkamy w takiej dalszej dzielnicy na Anderlechcie, to widać wyraźnie, kto prowadzi dzieci do szkół. No więc to jest ludność głównie arabska, kolorowa, białych dzieci jak na lekarstwo. To jest to pytanie, pytanie właśnie o politykę rodzinną, o politykę rozwoju społeczeństw.
Czyli o przyszłość kontynentu europejskiego. Czy rzeczywiście będzie europejski?
Jasne, tym bardziej, że z drugiej strony pod szczytnymi hasłami typu wolność, równość, braterstwo, etc., etc., no rozbija się fundament, na którym zbudowana była cywilizacja łacińska, chrześcijańska i tak dalej, i tak dalej. Odchodzi się od tych wartości, które są uniwersalne, ponadczasowe, a których zastąpić póki co nie ma czym. W ogóle teoretycznie nie sposób sobie wyobrazić, czym by je można było zastąpić. Więc
to jest jedna sprawa, panie pośle, kwestia tożsamości europejskiej na naszym kontynencie. Natomiast czy Unia Europejska dorówna Stanom Zjednoczonym, jeżeli chodzi o znaczenie nie tylko militarne, ale również gospodarcze, ekonomiczne na świecie? Ponieważ takie analogie też się powtarzały często pod koniec roku, szczególnie w wypowiedziach niektórych polityków wiodących i nadających ton kierunkom Unii Europejskiej, chociażby przygotowany ostatnio system satelitarny Galileusz, który ma być czymś alternatywnym dla amerykańskiego GPS-u.
Tak, no więc to jest rzeczywiście pytanie za tak zwane 100 punktów. Jeżeli ma mieć sens cały ten projekt zwany Unią Europejską, to współtworzące go państwa muszą tworzyć obszar rzeczywistego dobrobytu, rzeczywistej praworządności, rzeczywistego solidaryzmu i szybkiego, intensywnego rozwoju gospodarczego. Nie ma w tej chwili woli politycznej, nie ma zgody na użycie odpowiednich narzędzi, a w szczególności wydanie odpowiednich środków, bo nie ma się co łudzić. Lwią część tych środków musiałyby wydać najbogatsze państwa. Nie ma takiej woli. W związku z tym rokowania na to, że Unia Europejska znacznie przyspieszy swój rozwój gospodarczy, co by stwarzało możliwość dogonienia Stanów Zjednoczonych, są minimalne. Być może narastający kryzys spowoduje przewartościowanie i innego typu decyzje w tej materii, ale tego jeszcze nie wiemy. Widzimy natomiast to, co jest obecnie. No, trzeba powiedzieć, że potencjalnie Unia Europejska, licząc potencjał 450 milionów ludności, potężny rynek, największy na świecie, możliwości potencjalne technologiczne i inne, jakie tutaj tkwią, stwarzają taką szansę, żeby stać się pierwszą potęgą świata, ale oczywiście wymagałoby to przezwyciężenia sporów, egoizmów, trudności, no, a przede wszystkim dojścia do równowagi ideowej, co będzie być może nie mniej, a może i trudniejsze niż dojście do równowagi gospodarczej. Więc ja nie wierzę w to, bowiem Niemcy nadal próbują osiągać hegemonię w Unii Europejskiej. Pani kanclerz ostatnio, czemu szczególnie byłem zdziwiony, oświadczyła, że trzeba szybko powrócić do idei konstytucji europejskiej. No oczywiście, że tak, bo z punktu widzenia Niemiec, pewnie Francji, zwłaszcza tych dwóch państw, wprowadzenie konstytucji oznaczałoby, że Polska nie miałaby prawa weta w takiej debacie, jak była ostatnia, i prawdopodobnie nawet tych niewielkich dodatkowych pieniędzy nie udałoby się uzyskać, że państwa pozostałe, mniejsze, musiałyby przyjmować to, co uchwalą państwa silniejsze, myśląc jednak nadal nie o sile całej Europy, ale o sile własnej i o dominacji politycznej.
I to jest chyba ten problem, panie pośle, ponieważ czas nas niestety troszeczkę goni. To były perspektywy i dalszej, bliższe, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Natomiast jakie są najbliższe dni, jeżeli chodzi o pracę europarlamentarzystów?
Więc myślę, że teraz będzie omawianie budżetu. Powiem, trzeba powiedzieć, że to, co się do tej pory stało, to jest dopiero część procesu decyzyjnego. Rada Europejska, złożona z premierów państw członkowskich, przyjęła uchwałę o przyjęciu perspektywy budżetowej na lata 2007-2013. Perspektywa ta musi być zatwierdzona przez Parlament Europejski. Parlament Europejski jest radykalnie przeciwny tak ograniczonemu budżetowi. Zresztą on, to trzeba przyznać, zachowuje się tak, jak Parlament Państwa Europejskiego, usiłuje się zachowywać tak jak Parlament Państwa Europejskiego, ale oczywiście jaka będzie decyzja Parlamentu, to się przekonamy niebawem. Dotychczas wypowiedzi były radykalnie nieprzychylne temu budżetowi. Gdyby się okazało, że Parlament ten budżet odrzuci, no to jesteśmy w punkcie wyjścia. To jesteśmy w punkcie wyjścia i de facto on nie mógłby wejść w życie.
A istnieje taka możliwość?
Istnieje taka możliwość. Komisja Europejska również jest przeciwna temu parlamentowi. Zresztą ona przyjęła perspektywę budżetową liczoną wskaźnikiem 1,14 PKB, a więc znacznie większą, bo przypomnę, tu jest 1,045. O kilkadziesiąt miliardów byłoby więcej wtedy w tym wspólnym worku budżetowym. Więc tu jeszcze pewne działania będą się działy. No, ja co prawda nie wierzę, że parlament się sprzeciwi, bo myślę, że tam dyscyplinowanie przez władze Niemiec, władze Francji, Wielkiej Brytanii, tego czonu członków Parlamentu Europejskiego będą bardzo silne. Te państwa, które uznały to dla siebie za sukces, wynik tych negocjacji budżetowych, będą próbowały i prawdopodobnie doprowadzą jednak do przegłosowania tego budżetu. No i wtedy mamy ostatecznie przyjętą perspektywę. No
panie pośle, tak, to są sprawy już, o których będziemy rozmawiać na bieżąco.
Na bieżąco.
Informować. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę państwu, że mówił do nas pan poseł Bogdan Pęk, europarlamentarzysta. Szczęść Boże.
Szczęść Boże wszystkim.
Były to aktualności dnia. Dziękujemy za uwagę. Mówiliśmy między innymi, rozmawialiśmy z panem ministrem Piotrem Woźniakiem na temat rosyjskiego Gazpromu, który wstrzymał dostawy gazu na Ukrainie, o skandalu w Teatrze Narodowym i o demoralizacji dzieci. Mówił do nas pan doktor senator Jan Szafraniec i pan poseł Bogdan Pęk, europarlamentarzysta. Mówił nam o tym, co było, jak się zakończył rok, jakie są perspektywy przed Parlamentem Europejskim i co za tym idzie Unią Europejską.